Co wprawie piszczy.
Rozważania o kodeksie prawa kanonicznego czas zacząć, a zatem witamy się z Państwem. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. No i dziś rady ewangeliczne nam wybrzmią. To są te rady, o których już wspominaliśmy w naszych rozmowach, bo nie sposób mówić o instytutach życia konsekrowanego bez przywołania tych właśnie rad, ale dzisiaj troszkę bardziej się im przyglądniemy. Wędrujemy zatem do kanonu 598. Najpierw ogólnie wprowadza on te rady ewangeliczne i mówi, że każdy instytut, mając na uwadze własny charakter, sporo o tym mówiliśmy do tej pory, i cele, powinien określić w swoich konstytucjach sposób realizowania rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa zgodnie z własnym sposobem życia.
Tak, zdajemy sobie sprawę, że choć tak wiele dzieli instytut między sobą, dzieli w takim znaczeniu, że wyróżnia także przez charyzmat, który jest ta mnogość tej formy życia, to jednak jest też coś wspólnego. Tak? Tym czymś wspólnym właściwie wpierw z każdym chrześcijaninem jest to pragnienie naśladowania Chrystusa. Z tym, że w instytutach zakonnych, zgromadzeniach zakonnych jest ono inne, tak, niż w każdym innym stylu życia, formie życia, ponieważ łączą je te trzy ewangeliczne rady ślubowane, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. No to bez tego trudno sobie wyobrazić, że jest zakonne, tak? To oczywiście te rady ewangeliczne, samej nazwy, zostały wyprowadzone z Ewangelii, z tego stylu życia Chrystusa. To też wspominałem o tym, że były rozmaite spory, jak to rzeczywiście Pan Jezus funkcjonował. Zresztą one są żywe do dziś. Może nawet w czasach nam współczesnych bardziej odżyły niedawno. Czy to rzeczywiście żył w czystości? Czy był tak faktycznie ubogi, tak? Jak z tym posłuszeństwem? Są to rzeczy negowane. No niemniej jednak te trzy rady są czymś stałym w życiu zakonnym. To jest w każdym zgromadzeniu zakonnym te trzy rady są praktykowane.
Absolutny fundament. Paragraf drugi wspomnianego kanonu mówi o tym, że członkowie Instytutu powinni nie tylko wiernie i w pełni praktykować te wiary, ale także układać swoje życie zgodnie z prawem własnym Instytutu. No i to ich ma prowadzić do doskonałości. Czyli znowu podkreślone jest bardzo wyraźnie, że nie każdy sobie rzepkę skrobie, pamiętając o tym, co ważne, ale że te reguły określone przez dany Instytut mają być przestrzegane, że to są te ramy.
Tak, bo inaczej to ten Instytut się gdzieś roztopi, tak? To czym on będzie, czym się będzie wyróżniał. Także widzimy właśnie podkreślenie tych dwóch elementów. Tak? Z jednej strony tego, co wspólne, ale z drugiej strony zaraz idzie właśnie w drugim paragrafie to, co różni jeden instytut od drugiego i że to ma być też zachowywane, aby było jasne, co to za instytut, tak? Czym się charakteryzuje, co jest tą jego myślą przewodnią, czyli charyzmatem.
I jeżeli coś ci się przestaje zgadzać, to ty się zastanów, człowieku, nad sobą, a nie od razu zmieniaj instytut.
Tak to się też rozstrzyga właśnie w instytutach, nie? Że najpierw, żeby zwrócić uwagę, czy jest się blisko tego, czego pragnął założyciel, tak? A później ewentualnie dalej rozeznaje, co z tym faktem zrobić. Nie?
Ale jasny punkt odniesienia jest i on rzeczywiście powinien to porządkować. No to przechodzimy. Przed nami do kolejnych kanonów i przed nami trzy takie, które rozpoczynają się od tych słów ewangeliczna rada. No i w pierwszym przypadku to ewangeliczna rada czystości, podjęta ze względu na Królestwo Niebieskie, będąca znakiem przyszłego świata i źródłem obfitszej płodności w niepodzielnym sercu, zawiera w sobie obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie.
Widzimy więc dwa elementy tej Rady Czystości. Jedną jest właśnie celibat, czyli bezżeństwo. Możemy sobie też wyobrazić, zresztą znamy świadectwa z przeszłych czasów tego, że niektórzy zachowali wstrzemięźliwość, żyjąc w małżeństwie. Natomiast w stanie zakonnym jest to wykluczone, tak? Ta wstrzemięźliwość jest poza małżeństwem, czyli te dwa elementy właśnie bezżenność i seksualna czystość.
No tak, temat, który dzisiaj też jest bardzo mocno omawiany i samo zagadnienie celibatu jest kwestionowane, znaczy sam celibat jest, istota jest kwestionowana i próbuje się wręcz tak patologizować tę zasadę.
Choć sądzę, że bardziej tak naprawdę podważana jest ostatecznie ta czystość, czyli abstynencja seksualna bardziej niż celibat, dlatego że przecież dzisiaj mnóstwo ludzi żyje w takich związkach niesformalizowanych, nie w małżeństwach, tak? I tutaj przez celibat rozumie się zazwyczaj właśnie bardziej tam abstynencję seksualną, że jest to stan dla człowieka absolutnie nienaturalne i trudno się z tym nie zgodzić. Tak? To rzeczywiście, gdyby patrzeć na całą przyrodę, tak, która nas otacza, to ten moment związany, jest ona nastawiona, jak to doskonale wszędzie widzimy, takie też na to obfitości tej przyrody, na przedłużanie życia. Tak? To jest coś tak głęboko wpisanego w całą naturę, że nie da się tego w ogóle podważyć. I teraz ślub czystości właściwie jest absolutnie zaprzeczeniem tego naturalnego dążenia, tak? On jest, no i tutaj też złośliwi mówią w takiej krytyce choćby homoseksualizmu, że homoseksualizm jest bardziej naturalny niż abstynencja seksualna, tak? I to znowu jest silny argument, bo tak rzeczywiście jest, tak? To jest coś absolutnie niezgodnego z ludzką naturą, tak patrząc fundamentalnie, odczytując świat, ale mamy przykład Chrystusa, który tak właśnie żył, żyjąc na ziemi, pokazując, że to jest możliwe, tak? Że tak można żyć i że takie życie może być bardzo owocne. Stąd jakby ta cała krytyka w tym momencie napotyka nasz zdecydowany opór, kiedy właśnie przedstawiamy przykład Chrystusa. Stąd właśnie to, o czym wspomniałem ostatnio, podważanie tego, czy rzeczywiście Chrystus żył w czystości, tak, przypisywanie mu związku z Marią Magdaleną choćby, tak, czy tam z innymi, są tacy, którzy idą w kierunku homoseksualnych relacji choćby ze świętym Janem Apostołem, tak, żeby pokazać, że nie, że on tak nie żył, tak, że to żył też jakoś zgodnie z naturą, sobie inaczej układał. My temu zaprzeczamy, świadectwa, które mamy od początku chrześcijaństwa są właśnie takie, że Chrystus żył w czystości i ta rada jest wprost prowadzona z Ewangelii.
Do niej jeszcze wrócimy po przerwie.